Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Pobożność w Kościele i w demokracji to temat, który podejmujemy. A jeżeli Kościół i demokracja, to oczywiście ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kłaniamy się, księże profesorze.
Witam serdecznie wszystkich telewidzów, ojca prowadzącego.
I jest z nami również ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW w Warszawie. Kłaniamy się, księże doktorze.
Szczęść Boże, również pozdrawiam z wszystkich telewidzów i ojca redaktora.
Księże doktorze, księże prowincjale, pobożność w Kościele i w demokracji to?
To jest kolejny już odcinek naszych rozważań o różnych ważnych tematach dotyczących naszego życia, no, społecznego, ale też naszego indywidualnego. I próbujemy z księdzem Janem Przybyłowskim już ponad 10 lat te różne tematy w jakiś sposób analizować, przybliżać naszym słuchaczom, telewidzom i wspólnie, no, dokonywać pewnej refleksji, czego tak naprawdę Kościół naucza na te ważne tematy. Dzisiejsze słowo, które chcielibyśmy uczynić osią naszych wspólnych rozważań w ten wieczór, jest, no, takie słowo bardzo piękne w języku polskim, czyli pobożność. Pobożność, czyli można by powiedzieć tak etymologicznie, co to słowo znaczy, takie życie po Bożemu, tak jakby Pan Bóg tego pragnął. Tak można by to polskie, słowiańskie słowo, to znaczenie tego słowa w taki sposób wyjaśnić. I można się zastanawiać, czy to słowo oczywiście dzisiaj jest takie bardzo, no, wydaje się staroświeckie, odległe od nas, troszeczkę pachnie takim średniowieczem wręcz, można powiedzieć, bo co to znaczy być dzisiaj w XXI człowiekiem pobożnym? Co to znaczy pobożność człowieka, który żyje, no, w takim społeczeństwie, w którym my wspólnie żyjemy? Na czym polega taka prawdziwa, autentyczna pobożność? Więc w ten wieczór chcielibyśmy nad tym słowem się zastanowić, poszukać jego takiego źródła podstawowego, jakie są jego korzenie takie greckie i rzymskie i biblijne. To będzie tematem naszych rozważań. No ale warto rozpocząć od takiego bardzo potocznego rozumienia tego słowa. Co to znaczy, że ktoś jest pobożny, a ktoś inny jest mniej pobożny? Więc my możemy tak, kiedy to rozumienie takie potoczne chcemy wziąć pod uwagę, to możemy zaobserwować, że rzeczywiście są osoby pobożne. To najczęściej są takie osoby, które bardzo dużo się modlą, które bardzo często uczęszczają na liturgię, uczestniczą w nabożeństwach, odmawiają różaniec, uczestniczą w nabożeństwach takich paraliturgicznych, drogi krzyżowej, gorzkie żale. Posiadają też wiele znaków religijnych w domu, wieszają obrazy, w samochodzie wieszają różaniec czy jakąś figurkę świętego Krzysztofa. Więc w naszym takim potocznym rozumieniu dzisiaj człowiek pobożny to jest taki pobożny, to jest człowiek, który, no właśnie, otacza się takimi symbolami, rzeczywistościami pochodzącymi z życia wiary. I pewnie takie rozumienie pobożności, to takie potoczne rozumienie pobożności, odnosimy też do innych religii. To znaczy, jeżeli widzimy kogoś, kto jest w innej religii, nie wiem, żydowskiej, muzułmańskiej, hinduistycznej, jeżeli ktoś używa takich symboli religijnych, uczestniczy w życiu religijnym, takim duchowym swojej wspólnoty, o takim człowieku mówimy, że jest człowiekiem pobożnym. I rzeczywiście to słowo jest w ten sposób rozumiane i ta cnota pobożności może być tak rozumiana, że ktoś, kto ma prowadzić życie duchowe, życie wiary, używa tych symboli, spędza czas na takie czynności religijne, takiego człowieka w pierwszym takim znaczeniu możemy nazwać, że jest człowiekiem pobożnym. Natomiast dzisiejszy program będzie taką próbą spojrzenia na to, że to słowo pobożność jest tłumaczeniem łacińskiego słowa, które też później z języka greckiego było wcześniej wyprowadzone. I to słowo w języku biblijnym, w języku takiej klasyki greckiej, to jest pietas. Wszyscy znamy figurę piety. Pieta to jest ta figura przez Michała Angelo zrobiona, umieszczona w kaplicy, w bazylice świętego Piotra, gdzie Maryja trzyma na łonie ciało zmarłego Chrystusa.
ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Palatynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW. Był, znikł, mamy nadzieję powróci. Jest ksiądz doktor ponownie.
Tak, chciałem wprowadzić, coś się urwało widocznie.
Ale jesteśmy przy tym, przy piecie.
Tak. Więc to słowo pietas, od którego też słowo pieta pochodzi, to jest to słowo, które z języka łacińskiego zostało przetłumaczone na język polski jako pobożność. Jako piękne polskie słowo, czyli życie po Bożemu, tak jakby Pan Bóg tego chciał. Natomiast słowo pietas, to łacińskie słowo jest bardzo trudne do przetłumaczenia na język polski. Ten dzisiejszy nasz wieczór chcielibyśmy poszerzyć, troszkę inaczej spojrzeć na to słowo pobożność. Dlatego, że pietas, w języku polskim używamy czasami takiego słowa pietyzm, że do czegoś odnosimy się z pietyzmem, czyli z pewnym szacunkiem. Jeżeli, no nie wiem, ktoś zmarł, idziemy na groby naszych zmarłych, czcimy, no nie wiem, jakieś takie przedmioty dla nas ważne, jakieś miejsca pamięci, to odnosimy do nich się z pietyzmem. I to słowo pietyzm, które oznacza pewną cechę, pewną postawę, pewną cnotę, a ostatecznie też dar Ducha Świętego, bo dzisiaj rozmawiamy o pobożności jako darze Ducha Świętego również. Więc to słowo pietyzm, myślę, że ono też dodaje temu, co nazywamy pobożnością, jakby takiej dodatkowego elementu, czyli pewnego szacunku. Odnosimy do kogoś się z pietyzmem, z pewnym namaszczeniem, z pewną dozą takiego głębokiego czci i szacunku. I to właśnie ta postawa czci, postawa szacunku, postawa pietyzmu, postawa pobożności, to jest ta postawa, o której dzisiaj chcemy mówić i ona jest niezwykle ważna też w życiu społecznym człowieka. Bo jeżeli tej postawy nam zabraknie, takiej postawy pobożności, pietyzmu, szacunku dla ważnych wartości, dla Pana Boga, dla drugiego człowieka, dla społeczeństwa, dla ojczyzny, no wtedy oczywiście całe nasze życie społeczne staje się takie bardzo miałkie, jeżeli nie będzie czegoś, co będzie dla nas święte, do czego będziemy się odnosili właśnie z pobożnością czy z pietyzmem. Więc to, wprowadzając dzisiejszy temat, chcielibyśmy najpierw sobie uświadomić tę różnicę tych pojęć, że słowo, to biblijne słowo pietyzmu czy pietas, tej pobożności biblijnej, które dzisiaj w naszym życiu potocznym przekłada się na pobożność, taką bardzo religijną pobożność, religijność czy dewocję, też takiego pojęcia będziemy używali, że ono ma trochę szersze znaczenie. I o to poszerzenie znaczeń w czasie dzisiejszego naszego spotkania będzie nam chodziło. A w drugiej części chcielibyśmy też już porozmawiać bardzo konkretnie o tym, co to znaczy pobożność na przykład ludowa. Bo też używamy takiego słowa, że jest pobożność ludowa. Albo bardzo często w stosunku do Polaków, do Hiszpanów, do Włochów mówimy, że mają pobożność maryjną. To znaczy w tej pobożności, w tej czci oddawanej Panu Bogu, osoba Matki Bożej odgrywa niezwykle ważną rolę. Więc to w tej drugiej części bardziej porozmawialibyśmy o takiej roli, dlaczego ta pobożność ludowa, pobożność maryjna, może inne też rodzaje, też duchowości czy pobożności, będziemy o tym mówić. To byłoby w drugiej części naszego spotkania. Ale w pierwszej chcielibyśmy sobie to uświadomić, że ta pobożność jest naprawdę cechą bardzo nowoczesną. I bycie pobożnym człowiekiem dzisiaj to jest coś, czego nam bardzo, bardzo potrzeba. Tak konkludując tę wstępną moją wypowiedź, tak kończąc ją, Eneasz, czyli taki protoplasta, legendarny założyciel kultury rzymskiej, że tak powiem, Rzymian. Wergiliusz właśnie kilka lat przed narodzeniem Chrystusa, kiedy opisywał historię Eneasza, jest tam taka bardzo piękna scena, kiedy Eneasz ucieka z płonącej Troi. Jego ojczyzna została zburzona, on ją próbował uratować i ucieka z płonącej Troi. I razem z nim ucieka jego żona i małe dziecko, jego syn, a na plecach dźwiga swojego rannego ojca. I właśnie ta postawa Eneasza, który ratuje swoją rodzinę, dlatego że jest czymś świętym, ratuje swoją ojczyznę, jakby swojego ojca, to właśnie Eneasz jest nazwany człowiekiem pietas, Znaczy, użyte jest to słowo pietas, czyli jest pobożnym człowiekiem, dlatego że ma szacunek dla swojej rodziny i dla swojej ojczyzny. Więc myślę, że ta postawa Eneasza, który jako jeden z takich pierwszych wzorców tego, co nazywamy pobożnością, taką pietas, czy Pius, to imię Pius też się stąd wzięło, bo to jest człowiek pobożny, czyli Pius. Więc myślę, że to takie poszerzenie naszego spojrzenia, że ta nasza pobożność religijna, którą bardzo sobie cenimy, wszystkie nasze modlitwy, uczestniczenie w sakramentach, w liturgii, to wszystko jest bardzo ważną częścią do tego, żebyśmy naprawdę byli ludźmi pobożnymi, w sensie takim, że szanujemy, kochamy, czcimy Pana Boga i wszystkich ludzi, którzy są nam dani, szczególnie tych dla nas najbliższych. To taki krótki wstęp do rozważania na temat pobożności w Kościele i w demokracji.
Ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW w Warszawie. Zasłuchaliśmy się z księdzem profesorem Janem Przybyłowskim. Pobożność, jeden z darów Ducha Świętego, życie po Bożemu, pietas, pobożność religijna. Też usłyszeliśmy dewocją, pietyzm jako cześć i szacunek. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, pobożność w Kościele i w demokracji to?
Właśnie. I tutaj w tych wstępnych uwagach powinniśmy jeszcze dodać słowo religia i religijność. Otóż pobożność nie miałaby sensu, gdyby nie było religii, gdyby człowiek w swojej naturze nie miał tego otwarcia się na to, co go przekracza, czyli na transcendencję. Mówi się o człowieku homo religiosus, czyli ten, który jest z natury swej religijny. Nawet dzisiaj naukowcy próbują, badając mózg, ostatnio takie badania też zostały ogłoszone, pokazać, że to nastawienie na poszukiwanie transcendencji, czyli tego, co nas przewyższa, czyli tego absolutu, w naszym języku teologicznym chrześcijańskim Boga, jest najbardziej pierwotnym pragnieniem człowieka związanym ze wszystkimi najbardziej podstawowymi potrzebami, chociaż to nie tłumaczy tego, czym religia jest, bo religia po prostu pozwala nam odczytać to, kim my jesteśmy, czym jest świat nas otaczający, czyli wytłumaczyć sens tego, co się wokół nas dzieje. Czyli żeby mówić o pobożności, najpierw musimy troszkę powiedzieć o religii. Ktoś tak kiedyś pięknie powiedział, że religia to jest jak świeca umieszczona w kolorowej latarni. My widzimy różnobarwne światło, ale świeca w środku jest niewidzialna, chociaż jest zawsze ta sama. Te kolory można różnie odbierać, ale z różnej strony patrzeć, ale najważniejsze jest to, co jest w środku. I gdybyśmy tak popatrzyli na religię, to widzimy, że w religii jest coś niezmiennego. Czyli my mamy źródło, mamy objawienie, mamy Boga, który do nas mówi, który działa. I to nie jest mówienie o czymś, czego nie można poznać. My nie możemy Boga zmierzyć, zważyć, nie możemy więc kategoriami empirycznymi go zbadać, ale oczami wiary i metodami rozumowania, czyli metodą filozoficzną, jesteśmy w stanie Boga nazwać. Jesteśmy w stanie o Bogu mówić. Wprowadźmy też tutaj, tu Zenek o tym troszkę mówił, słowo pobożność nam od razu kojarzy się właśnie z religią. Ale w słowie pobożność kryją się także te słowa, których używamy na co dzień. To są zwyczaje, rytuały, obrzędy, ceremonie, tradycje. I tak na przykład, ja już nie będę tutaj używał innych, ale chociażby ten jeden. My, katolicy chrześcijanie, przyzwyczajeni jesteśmy do katolickiej, chrześcijańskiej formy pogrzebu. Ale dzisiaj można już spotkać pogrzeb świecki prowadzony przez wyznaczoną do tego osobę, takiego ceremoniarza świeckiego. I gdybyśmy tak porównali te dwie ceremonie, zobaczymy, że one się niewiele różnią. No, starsze pokolenie, pochody pierwszomajowe, ktoś powie, no to forma pewnej procesji. Uroczyste odbieranie dowodu osobistego, ja pamiętam, też taki zwyczaj się rodził, to cóż innego jak jakaś forma naszego sakramentu bierzmowania. Czyli kiedy mówimy o pobożności, to miejmy na uwadze, że mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem kulturowym i religia, wiara są ze sobą tak głęboko powiązani, że gdybyśmy chcieli usunąć religię i usunąć pobożność, to byśmy musieli usunąć to, co jest artyzmem. Musielibyśmy usunąć z naszego życia historię, całą sztuki, architekturę, filozofię, muzykę. No bo to wszystko często jest tak mocno związane z tym, co człowiek czuje w duszy i czego pragnie. Natomiast, żeby tutaj wprowadzić element czysto teologiczny, to ja przemyśliwując, w jaki sposób tak przybliżyć naszym telewidzom słowo pobożność, to zrobiłem sobie takie matematyczne równanie. Właściwie taki w formie ułamka. W liczniku byśmy mieli, czyli nad kreską, wiarę, kult, moralność. Natomiast w mianowniku mielibyśmy miłość. I z tego dopiero wyjdzie nam pobożność. I można by powiedzieć, bo rozmawiamy o pobożności w kontekście darów Ducha Świętego, że te wszystkie dary, którym poświęcaliśmy poszczególne audycje, ostatnia audycja była poświęcona bojaźni Bożej, one właśnie w postaci takiego równania, takiego ułamka można byłoby przedstawić, ale mianownik zawsze będzie ten sam. Chodzi o to, że Duch Święty przemawia do nas miłości i to wszystko, czym nas obdarza, właściwie sprowadza się do miłości. Bo wiara bez miłości, czyli bez uczynków, byłaby martwa. Kult bez miłości stałby się taką bigoterią, taką określaną przez słowo też znane dewocją. Moralność bez miłości byłaby zwykłym rytualizmem. Ale kiedy dodamy wiarę, kult i moralność, ale ukierunkujemy to na miłość, to wtedy możemy dopiero powiedzieć, że jesteśmy w obszarze tej prawdziwej, dotykającej nas pobożności.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski na samym początku swojej wypowiedzi, ksiądz profesor zwrócił naszą uwagę, że pobożność ma ścisły związek z religijnością. A zatem co jest wpisane w naturę człowieka przez Stwórcę? Religijność czy pobożność?
W naturę człowieka oczywiście wpisana jest religijność.
Czyli a pobożność religia. Będzie jej wyrazem?
Natomiast pobożność jest wyrazem religijności i może się objawiać w ścisłym związku z kulturą. I najczęściej tak jest. Dlatego możemy powiedzieć, że w religii jest to, co niezmienne. Natomiast pobożność zmieniała się w ciągu wieków. I to tak, że naprawdę trudno niektóre nowe zwyczaje, które mamy i którym jesteśmy wierni, znaleźć w historii. Tylko część tej tradycji do nas przetrwała w formie pobożności. Natomiast pobożność, ja bym to nazwał takim uwspółcześnianiem religii, takim aggiornamento, jak to słowo zrobiło karierę na Soborze Watykańskim II, czyli takiego udziśniejszenia religii, poszukiwania dla tej religii jak najbardziej zrozumiałych form dla człowieka współczesnego. Dla człowieka, który chce być religijny, ale nie chce uchodzić tylko za tradycjonalistę, ale chce umieć znaleźć się w tym świecie, w jakim przyszło mu żyć. I po to jest właśnie pobożność, żeby go udziśniejszyć, żeby go uwspółcześnić, żeby on się poczuł dzisiaj tak samo jak wszyscy ci, którzy mówią, że nie wierzą. Właśnie pobożność ta nowoczesna, otwarta i na Kościół, i na demokrację, pozwala nam zobaczyć, że my jesteśmy ludźmi, którzy wierzą, kochają Boga, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że jesteśmy tymi, którzy kochają naród i kochają człowieka. Dlatego w tradycyjnym takim rozumieniu u ojców Kościoła można znaleźć takie określenie pobożności. I ja bym zachęcał naszych telewidzów, żeby sobie to gdzieś tam głęboko wpisali. Pobożność to ad patrem et ad fratrem, czyli do ojca i do brata. Ad patrem et ad fratrem, czyli ad patrem, czyli to, o czym tutaj tak mocno podkreślał, co podkreślał Zenon, czyli to ten nasz związek z Bogiem, który jest ojcem, ale też ad fratrem, czyli do człowieka, z którym my żyjemy na co dzień. My nie możemy się od niego oddzielić przez naszą pobożność. Wręcz przeciwnie, my musimy się przez swoją pobożność do tego człowieka zbliżyć.
Pobożność w Kościele i w demokracji, ksiądz profesor przed chwileczką zauważył w swojej wypowiedzi, a mianowicie, że pobożność to wiara, kult, moralność przez miłość, też ta pobożność do ojca, do brata, ale też padło coś takiego, pobożność a rytualizm, czyżby rytualizm był tylko zewnętrzną formą, taką na pokaz, bez kształtowania człowieka wewnętrznego, parafrazując tutaj słowa świętego Jana Pawła II?
Kiedy przeczytamy tak uważnie Ewangelię, to widzimy, że Jezus Chrystus, że bardzo mocno emocjonalnie reagował, był jakby, no to były dyskusje z faryzeuszami, którzy byli niezwykle pobożni, znaczy pewne rytuały religijne spełniali, ale ich życie zupełnie odbiegało od tego, czym oni żyli, czy od tego, co oni mówili. Więc rzeczywiście może być taka pobożność, która się staje takim rytualizmem, bigoterią, taką nadmierną dewocją, za którą nie idzie codzienne życie. I taki rytualizm takiego życia pobożnego no zawsze będzie nam groził. No to każdy myślę, że na tyle jest uważnym obserwatorem siebie samego i ludzi wokół nas, że coś takiego może zauważyć. Więc na pewno taki rytualizm jest możliwy. Natomiast dzisiaj no, chcemy tutaj powiedzieć o tym, na czym polegałaby taka autentyczna, głęboka pobożność, o której jest mowa w Ewangelii, ale też która wynikała no, z tej tradycji takiej rzymskiej literatury, rzymskiej kultury. Ksiądz Jan tutaj wspominał o tym, że ta pobożność to jest rodzaj czci wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec tych, którzy są najbliżej nas. Ja bym sobie pozwolił tutaj wprowadzić taką bardzo krótką refleksję, którą święty Tomasz, bo święty Tomasz sięgał do tego źródłosłowia rzymskiego, pochodzenia tego słowa. I on bardzo mocno łączył pobożność ze sprawiedliwością. Ja spróbuję to chwilę tak wytłumaczyć, na ile będę umiał to, bo te takie skomplikowane, zawiłe, ale bardzo precyzyjne myśli świętego Tomasza wymagają pewnej uwagi. A mianowicie, sprawiedliwość to jest taka postawa naszego ducha, ludzka postawa, żeby oddawać każdemu to, co jemu jest należne. Czyli jeżeli otrzymujemy od kogokolwiek cokolwiek, to jakby naturalną postawą człowieka jest to, żeby mu to oddać, żeby to, co otrzymaliśmy, w jakiś sposób zwrócić tej drugiej osobie. I z tego powodu święty Tomasz w sumie teologicznej, on wprowadzał jakby takie trzy rodzaje sposobów oddawania tego, co należy się drugiemu człowiekowi. I to, co chcemy oddać Panu Bogu, to jest to, o czym ksiądz Jan tutaj mówił, to jest religio, czyli ta postawa takiego otrzymaliśmy od Pana Boga wszystko. No ja otrzymałem od Pana Boga całe moje życie, to, co wszystko mnie otacza, cały świat stworzony, nawet internet jest też podarunkiem Pana Boga, że możemy sobie się spotkać i możemy rozmawiać. I chciałbym jako człowiek oddać Panu Bogu podziękowanie, wdzięczność za to wszystko, co od Niego otrzymałem. Oczywiście nie jestem w stanie tego nigdy uczynić, bo otrzymałem od Pana Boga zdecydowanie więcej, nieporównywalnie więcej, aniżeli jestem Mu w stanie oddać. I to oddawanie Panu Bogu tego, co otrzymaliśmy, święty Tomasz nazywa religią, taką postawą, cnotą religią, szacunku, czci, wdzięczności wobec Boga. Drugą taką grupą osób, od których otrzymaliśmy najwięcej, są nasi rodzice. To jest nasza rodzina. Poprzez nich też cały nasz naród. Od nich otrzymałem to, kim jestem, od moich rodziców. To oni dali mi życie i dlatego ta cześć, którą mam oddawać naszym rodzicom, to jest to, co nazywamy pietas. To jest to, co tłumaczylibyśmy na język polski jako pobożność, ale widzimy, że to nie jest ten rodzaj szacunku i czci. Czyli Bogu oddajemy religię, naszym najbliższym, rodzinie naszej, rodzicom zwłaszcza, oddajemy pietas, czyli ten szacunek, cześć, za to wszystko, co od nich otrzymaliśmy. I też oczywiście nie jesteśmy nigdy w stanie spłacić tego często, co otrzymaliśmy od naszych rodziców, od naszej rodziny. I trzecia taka grupa to są ci wszyscy, którzy w jakiś sposób w państwie, w narodzie, no wtedy w państwie nazwijmy to, spełniają posługę dla społeczności wspólnej. Więc tym wszystkim, którzy nami rządzą, dobrze sprawują rządy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby im dawać rodzaj obserwancji, on to nazywał, czyli taki rodzaj pobożności, rodzaj szacunku wobec tych osób, które posługują dla dobra wspólnego. Więc święty Tomasz rozróżniał te trzy poziomy, jeszcze raz powiem. Religio to była ta postawa wdzięczności, szacunku i czci wobec Pana Boga. Pietas to byłoby ten szacunek, cześć dla naszych rodziców, dla tych, którzy nam dali to wszystko, język i całe wychowanie i całą kulturę. I wreszcie ci wszyscy, którzy sprawują jakąkolwiek władzę i czynią to dobrze, z pełnymi zasługami, wobec tych ludzi też należy się swego rodzaju szacunek, który święty Tomasz nazywał obserwancją. Więc ten mój wywód w tej chwili chciałbym, że te wszystkie trzy pojęcia, można by powiedzieć, że one wszystkie są swego rodzaju pobożnością, czyli takim oddawaniem tego, co się należy innym z postawy szacunku, czci, wdzięczności. I ta postawa jest cnotą. Znaczy umiejętność dostrzeżenia, że ja nie sam siebie stworzyłem, tylko zawdzięczam innym coś i czuję pewną powinność, żeby okazywać im cześć i szacunek, jest no, cnotą. Jest postawą dobrą, którą należy ćwiczyć, której należy w jakiś sposób pogłębiać w sobie. I to wszystkie, te wszystkie wymiary, o których tutaj teraz rozmawiałem, można powiedzieć, że one w nauczaniu w tej świętego Tomasza to byłoby to, co nazywamy pobożnością, taką postawą naszą, która jest spełniana wobec tych wszystkich rzeczywistości, o których tutaj mówię. Wobec Boga, który nas uczynił, wobec tych najbliższych, którym zawdzięczamy wiele i wobec wybranych, ważnych osób wokół nas w państwie, którym zawdzięczamy. No po prostu jesteśmy winni pewien szacunek. I ten zbiór tych wszystkich postaw, to można by nazwać, że jest to swego rodzaju pobożnością. Czyli takim odnoszeniem się do innych osób właśnie z pietyzmem, odnoszenie się z pewnym nabożeństwem też można, czasami mówi, nie, że odnosimy się do kogoś czy do czegoś z pewnym namaszczeniem, nabożeństwem. Więc ta postawa, ona naprawdę w życiu społecznym jest ważna, bo jeżeli zabraknie nam tego szacunku dla siebie nawzajem, jeżeli się tego nie nauczymy, no wtedy całe nasze życie i cała demokracja będzie bardzo trudnym elementem do zbudowania. Dlatego pobożność, to słowo, które na początku się wydawało takim słowem tylko odnoszącym się do oddawania czci Panu Bogu, ale sama postawa, która się wyraża w pobożności, to jest postawa, która zobowiązuje też wobec drugiego człowieka i wobec wielu innych instytucji czy osób, które nas otaczają. Mam nadzieję, że to mój teraz dłuższy nieco wywód streszczający nauczanie świętego Tomasza będzie taką pomocą do tego, żeby zrozumieć, że pobożność, bycie pobożnym w tym takim głębokim, autentycznym znaczeniu tego słowa jest postawą, która jest potrzebna w XXI wieku na pewno. To nie chodzi tylko i wyłącznie o odmawianie różańca, nie chodzi tylko i wyłącznie o modlitwę, nie chodzi tylko o takie zaangażowanie w wewnętrzne przejawy kultu, ale o połączenie tych różnych rzeczywistości w całość, o wytworzenie w sobie takiej autentycznej, głębokiej postawy czci, szacunku, pobożności dla tych rzeczywistości, które tego wymagają. Tak by to święty Tomasz pewnie dzisiaj w XXI wieku wyraził.
Modlitwa, pobożność w Kościele i w demokracji to temat, który podejmujemy. Ksiądz dr Zenon Hanas, ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony ukażą się na Państwa telewizorach, ekranach 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400, dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. Nie bez powodów modlitwa wkradła się w moją wypowiedź, ponieważ w pobożności wydaje się, księże profesorze, że nie wystarczy tylko i wyłącznie modlitwa, która jest niezbędna, ale również potrzebny jest czyn, czyli jak przed chwileczką mówił ksiądz dr Zenon Hanas, cała postawa względem Boga, drugiego człowieka i też instytucji tych państwowych, tych samorządowych, tych społecznych.
Tak, właśnie taka pobożność rozumiana jako cnota, ale przede wszystkim jako dar Ducha Świętego, ma człowiekowi pobożnemu pomóc wprowadzać wiarę w życie. I tutaj mamy różne drogi. Oczywiście pierwszą i podstawową drogą to jest szukanie tej prawdziwej relacji z Bogiem. Czyli to jest cały kult, to jest liturgia, która ma w swoim centrum Eucharystię i to jest pobożność ludowa w różnych formach praktykowana. Ale również ważną częścią pobożności jest wierność zasadom moralnym, podstawowym prawom prawa naturalnego, ale przede wszystkim wierność prawu Bożemu. I tutaj, żeby być człowiekiem pobożnym, to trzeba nie tylko patrzeć na to, jak ja rozumiem to, co jest dobre, czyli słuchać swojego sumienia. To jest oczywiście moja droga uświęcania się, ale kiedy mówimy o pobożności w tym wymiarze życia społecznego, to właśnie dochodzi ten element relacji z drugim człowiekiem, poszanowania jego praw, poszanowania jego godności. I tutaj dla pobożności taką zasadą jest miłość, o której mówiłem, ale też wolność w prawdzie. Bo gdyby nie było prawdy w wolności, to ta wolność przerodziłaby się w zwyczajną swawolę. I tutaj spróbujmy zauważyć, że w demokracji, nawet w demokracji, takim przedmiotem krytyki raczej nie jest pobożność. Tam każdy, kto nawet ma jakąś władzę, dopuszcza właśnie to, chcesz być człowiekiem pobożnym, chcesz się modlić, chcesz oddawać cześć Bogu, poproszę bardzo. Natomiast próbuje się uderzać właśnie w religię, uderzać w to, co w religii jest najważniejsze, czyli z religii zrobić po prostu zabobon, bo jeśli religia zostanie zniszczona, to i upadnie pobożność. I proszę zauważyć, że tutaj te ataki, my mówimy, że to jest atak na Kościół, atak na ludzi wierzących, atak na podstawowe prawa, jakie ma człowiek, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby przede wszystkim unicestwić kapłanów, bo to oni są ofiarnikami. Jeśli braknie kapłaństwa, to żadna pobożność, nawet najbardziej gorliwa, powiedziałbym taka, która wydawałoby się osiąga szczyty doskonałości, nie ma sensu. Dlatego religię można jedynie ośmieszać i właśnie mówić, że ona jest po prostu opium dla ludzi w jakichś różnych formach języka. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby usunąć z życia społecznego tych, którzy, dzięki którym jest religia i dzięki którym może być kultywowana ta prawdziwa pobożność. Nie tylko w wymiarze wiary, kultu, ale przede wszystkim tej moralności opartej na prawdzie.
Pobożność w Kościele i w demokracji. Prosimy bardzo. Halo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Calgary, moje imię Renata.
Prosimy Pani Renato.
Ja dziękuję bardzo za ten program, za wiele informacji. No więc najpierw chciałam rozpocząć od tego, że powinniśmy mieć, najważniejszy jest kontakt osobisty z Bogiem i z Chrystusem. I przez ten kontakt osobisty, na przykład Żydzi, oni zaczynają swój dzień o Shema Izrael i kończą swój dzień w ten sposób. Czyli cały ich dzień jest wypełniony, idą po prostu z Bogiem i myślą o Bogu. I my, jako chrześcijanie, powinniśmy myśleć tak samo o Chrystusie. Po prostu nasze życie, powinniśmy Mu dziękować każdego dnia, że żyjemy, że nam pomaga w tym życiu czytać Ewangelię. I chciałam jeszcze powrócić tutaj Ewangelią świętego Mateusza 6:5-8 mówi właśnie o tak zwanym modleniu się, ale wchodzi w to hipokryzja i właśnie wiele osób musi uważać na to, żeby to było po prostu od serca, żeby to było, wypływało z wewnątrz, ze mnie, a nie robić to dla innych ludzi, żeby po prostu okazywać, że przez to możemy osiągnąć jakieś tam statusy i tak dalej. Jeszcze chodzi mi o dla mnie wspaniałe czytanie Joba. On po prostu pomimo wszystkich swoich trudności, pomimo straty rodziny i tak dalej, on dalej cały czas trwał przy Bogu. Czyli po prostu to jest wspaniała podstawa, że nigdy nie zapomniał o Bogu i nigdy po prostu nie myślał źle, tylko po prostu cały czas wielbił Boga. I my, pierwsze, najważniejsze przykazanie jest kochać Boga z całego serca swego, a drugie najważniejsze przykazanie jest kochać innych ludzi tak samo, bo On nam daje tą miłość, którą my przelewamy na innych. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć krótko, bo ja mieszkam w Calgary, to chodzi o... Zostały sprofanowane kościoły katolickie i w związku z tym, że odnaleźli na terenie byłych szkół katolickich po prostu dzieci, które były z indiańskich szczepów. I w związku z tym ludzie teraz są zdezorientowani i atakują kościoły, bo w jakiś sposób próbują to, taki po prostu negatywny związek z tą całą sprawą, czyli po prostu dla mnie to jest właśnie to drugie przykazanie, powinniśmy miłować nawzajem siebie. Co taki kościół teraz, znaczy zaczęli malować farbą czerwoną i tak dalej, po co to jest robione? To jest po prostu specjalnie ludzi... buntowanie jeden drugiego i to jest wielki problem w tej chwili w Kanadzie w związku z tym, co ostatnio zostało odkryte. Ja rozumiem ból, ale ból powinien być po prostu ludzie się powinni bardziej modlić, reconciliation i wybaczenie. To jest teraz to, co powinno wszystkich Kanadyjczyków łączyć, a nie to, żeby po prostu nawzajem siebie obrzucać złymi słowami czy właśnie profanacją kościołów.
Dziękujemy Pani Renato. Dziękuję bardzo. Gorąco serdecznie. Pobożność w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas. Kto podejmuje odpowiedź? Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Pani Renato, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja się łączę z Pani bólem, bo te informacje, jakie tu również do nas docierają, jeśli ktoś się tym tematem interesuje, są bulwersujące. Tym bardziej, że z jednostkowych tych zdarzeń, nie do końca jeszcze odkrytych, wytłumaczonych, czyni się zarzut dla w ogóle ludzi, którzy wierzą, którzy właśnie w takiej autentycznej pobożności próbują budować również te relacje społeczne. Dzisiaj łatwo nam osądzać tamten czas, tamtych ludzi, tamte uwarunkowania. Ale wróćmy na moment, żeby też zrozumieć to wzburzenie, do tego, co przejęliśmy z naszej tradycji. Otóż święty Benedykt, twórca reguły benedyktyńskiej, on zachęcał tych, którzy chcieli żyć według jego reguły, do takiej nieustannej memoria Dei, czyli pamięci o Bogu. Jeśli moglibyśmy streścić pobożność w tej istocie swojej, to na pewno jest to pamięć o Bogu. Ale z drugiej strony, gdybyśmy tu powołali takiego mistyka dominikańskiego, mistrza Eckharta, to on miał takie powiedzenie. Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w Kościele, to nie masz Go prawdziwie. Czyli tym sprawdzianem tej pamięci o Bogu jest to, jak pracujesz, jak wypełniasz swoje obowiązki jako obywatel, jak wypełniasz swoje obowiązki jako mąż, żona, jak się odnosisz jako dziecko do swoich rodziców, jako wierny do swojego kapłana, ale też kapłan do swoich wiernych. I my doskonale sobie zdajemy sprawę, że ta pamięć o Bogu, ona jest w sposób naturalny łatwiejsza dla człowieka. Człowiek się czuje pociągany przez Boga. Natomiast wprowadzanie tego, co przeżywamy w relacji do Boga w nasze życie, o, to już wymaga ogromnej pracy, wysiłku. I tutaj też starożytni nasi ojcowie mieli takie proste recepty. Abstine et sustine. Albo w odwrotnej kolejności też można. W każdym razie człowiek musi sobie uświadamiać to abstinencję, stąd słowo polskie abstynencja, czyli taka walka z wewnętrznymi moimi słabościami. I ja muszę sobie z nich zdawać sprawę, że ja jestem człowiekiem słabym. Ale zasada sustine mówi mi, że jeśli dzięki pomocy Bożej, dzięki też darom Ducha Świętego uda mi się coś w sobie zmienić, czy uchronić siebie od tych wewnętrznych ataków złego ducha, to powinienem wytrwać, czyli sustine, wytrwać. Wytrwać i znowu abstinę. I tak wydaje się, że budujemy właśnie tę prawdziwą pobożność. Natomiast, żeby tu łączyć się z bólem tych, którzy autentycznie martwią się o Kościół, o jego instytucjonalność, o jego kapłanów, to rzeczywiście spróbujmy stanąć w takiej prawdzie, żeby tutaj Bóg był tym, który nas poprowadzi w tych trudnych sytuacjach. Bóg, który objawia się przez Ducha Świętego. My przez te ostatnie programy mówiliśmy o tych darach Ducha Świętego, ale dlaczego? oprócz tego wspólnego mianownika miłość, jest jeszcze coś, co daje nam przetrwać w najgorszych czasach i w najgorszych atakach. Duch Święty zawsze przemawia do nas, działa i ofiaruje siebie w radości, tej wewnętrznej radości. I spróbujmy w tej radości, która jest wewnątrz nas, umieć przeżyć również ten ból, z którym sobie nie umiemy poradzić, chociażby przy okazji takich wydarzeń, które tak teraz są nagłaśniane. No możemy tutaj reagować po ludzku, ale starajmy się, żeby nie brakło w nas tej nadziei i tego wewnętrznego Bożego pokoju.
Pobożność w Kościele i w demokracji. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj słuchacz z Pomorza, Fabian.
Prosimy, panie Fabianie.
Mały rycerz miłosiernego serca Jezusowego. Chciałbym tutaj powiedzieć na temat pobożności. Powiem, ja pobożność rozumiem tak. Przez te 20 lat doświadczenia jako mały rycerz zdobywałem tą pobożność na dwóch kolanach, nakręcząco. Często w umartwieniu, w rozważaniu drogi krzyżowej, w przyjmowaniu komunii świętej godnie. Polega to na tym, że łaska jest pobożnością. Łaska Boża. I żeby wypraszać tą łaskę, muszą być spełnione określone warunki. Warunki są bardzo dzisiaj, można powiedzieć, pożądane nawet. Bo pobożność jest rzadko spotykaną cnotą, taka prawdziwa wewnętrzna pobożność. Ona polega na tym, że człowiek jest szczery według Boga, czyli zbliża się do sakrum. A kiedy się zbliża do sakrum, wtedy wzrasta jego pobożność. Żeby się zbliżyć do Boga, do sakrum, trzeba się wyciszyć i całkowicie oddać się Bogu na kolanach. Święty Paweł właśnie o tym mówi. Wewnętrzny duch wzrasta na kolanach, tylko na kolanach. I teraz, kiedy się patrzy na zachód, czy tak dalej, tam jest spłycana ta pobożność. U nas w Polsce coraz więcej tej pobożności zanika. Powinniśmy wrócić, tak jak ojciec Jan powiedział, do kapłaństwa i do tych sakramentów.
Panie Fabianie, będę wdzięczny za ten fragment od świętego Pawła o tych kolanach.
Tak, chciałem jeszcze dokończyć, bo...
Jeżeli pan by potem na zakończenie mógł nam podać dokładnie, gdzie święty Paweł mówił o tej pobożności na kolanach zdobywanej.
Tak. Zginam kolana przed ojcem moim, aby uzyskać siłę zewnętrznego człowieka. Mhm. Nie pamiętam dokładnie, z jakiej to Ewangelii, ale po prostu jak uczestniczyłem we mszy świętej, to zawsze zapamiętawałem Ewangelię. Nie potrafię powiedzieć, jaki to jest wers, czy tak dalej, tylko to zapamiętałem właśnie z tej mszy świętej. I to jest bardzo ważne dla dzisiejszego Kościoła, żeby wzmocnić siłę wewnętrznego człowieka, bo ten wewnętrzny człowiek zanika, mistyka zanika w Kościele. Trzeba powrócić do Anny Katarzyny Emerich, do tych mistyków najważniejszych w historii Kościoła. Przecież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Annę Katarzynę Emerich, błogosławioną. Tam są wielkie pomoce dla naszych dusz. To wszystko musi być przywrócone. I teraz skąd ta komunia na rękę? Komunia na rękę bierze się z braku pobożności. To jest konkretny owoc braku pobożności. Ponieważ komunia na rękę to jest spłycanie. Spłycanie sakrum i wszystkiego. Od tego trzeba odejść. Przecież okruszki się kruszą. Byłem ministrantem kiedyś. Wiem, że kapłan z Pateny zawsze strzepywał okruszki do kielicha. W tej chwili ręka ma być Pateną? Wszystko idzie na ziemię, te okruszki. Może to się wydaje takie dziwne dla tego świata, bo ten świat jest tak pyszny dzisiaj, że nie potrafi tego zrozumieć. Ale to są najważniejsze sprawy. Kiedy Polska zrozumie to i kapłani, nasi kochani kapłani zrozumieją to, będziemy wielcy. Pokażemy przykład całemu światu, całej Europie, żeby wzmocnić sakrum w Kościele.
Dziękuję, panie Fabianie. List do Efezjan, rozdział 3, wersety 14, 15 i kolejne. O tych kolanach. Prosimy ksiądz dr Zenon Hanus.
Panie Fabianie, no, dziękujemy za to świadectwo takiego osobistego też, takiej pobożności, tych godzin spędzonych na modlitwie, na kolanach, takiej w postawie no, pełnego szacunku wobec Boga i wdzięczności, rozumiem, że w tej postawie takiego pokornego oddawania Panu Bogu czci, no jest też wiele takiego no, wolności też wewnętrznej, która się w tym wyzwala na pewno, więc życzę Panu, żeby ta postawa rycerza takiego, o którym Pan mówi, małego rycerza serca Pana Jezusa, żeby to przynosiło wiele takiej wewnętrznej jedności, zjednoczenia z Panem Bogiem, odczuwania Jego bliskości i wolności. To, co Pan powiedział, rzeczywiście jest list, który święty Paweł napisał do swojego ucznia Tymoteusza. I to jest taki bardzo ciekawy list, dlatego że właśnie w tym liście bardzo często pojawia się słowo pobożność. Czyli konkretnie w języku łacińskim to jest pietas. Czyli on wzywa bardzo tam w kilku miejscach do Tymoteusza, który był biskupem kościoła efeskiego, do tego, żeby ćwiczył się w pobożności. Żeby ćwiczył się, żeby trenował to, co nazywamy pietas. Czyli tę postawę szacunku, takiego czci wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Więc to jest taki piękny fragment, ćwicz się w pobożności, bo ćwiczenie cielesne niewiele się przyda. Pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść. Więc to ćwiczenie się w pobożności, o które tutaj Pan tak apelował, no jest też wezwaniem świętego Pawła skierowanym do Tymoteusza. I to ćwiczenie się w pobożności no rzeczywiście wymaga czasu. Tak jak ćwiczymy, no nie wiem, sport, ćwiczymy muzykę. Żeby być dobrym muzykiem, trzeba dużo ćwiczyć, żeby później nabywać tej sprawności. Więc do ćwiczenia pobożności, do ćwiczenia tej postawy pietyzmu, wobec Boga, tego uszanowania Jego sakramentów, Jego obecności, ale też obecności drugiego człowieka, bo to wszystko się łączy. Ten pietyzm, ta postawa pietas, o której tutaj święty Paweł pisze, ona obejmuje właśnie te wszystkie rzeczywistości łącznie. I na pewno ćwiczenie się w tej postawie no, zalecane jest przez świętego Pawła, on to kierował do biskupa przede wszystkim, do świętego Tymoteusza, żeby być takim człowiekiem właśnie pobożnym w tym znaczeniu. Ale to wszystko, ta zewnętrzna nasza pobożność, te przejawy naszej zewnętrznego okazywania czci, szacunku też dla Komunii Świętej, dla Eucharystii, przebywania w adoracji, w ciszy przed Panem Bogiem, sprawowania sakramentów, to wszystko jakby nie jest celem samym w sobie. To Bóg dał nam te sakramenty, te przestrzenie Jego obecności, te zbawcze narzędzia, nie po to tylko, żeby były jakby celem samym w sobie, ale one mają przekształcać nas w tym duchu właśnie, żebyśmy tę autentyczną pobożność okazywali też w życiu na co dzień. Ja pozwolę sobie teraz zacytować, bo bardzo, bardzo są, może w audycji radiowej będziemy to kontynuować, papież Jan Paweł II, Benedykt XVI, kiedy wypowiadali się na temat daru pobożności. Bardzo często właśnie te ich wypowiedzi, one są kontynuacją tego, o czym teraz mówimy. Więc jedno zdanie tylko z jednej z kateches papieża Franciszka. Dar pobożności pozwala nam nie tylko wzrastać w relacji i komunii z Bogiem oraz prowadzi nas, aby żyć jako Jego dzieci, ale także pomaga nam przelewać tę miłość na innych i uznać ich jako braci. Dar pobożności pozwala nam zacieśniać naszą więź z Bogiem, doświadczać Jego miłości, żyć jako dzieci i dzielić się tą miłością z innymi ludźmi. To jest jakby cel tej cnoty pobożności, którą tak no modlimy się o nią też, żeby Duch Święty nam dał taką autentyczną, głęboką pobożność w przeżywaniu sakramentów, w przeżywaniu liturgii, w przeżywaniu naszego życia duchowego, ale właśnie w tym celu, aby zacieśniła się nasza więź, komunia z Bogiem, abyśmy żyli jak Jego dzieci, abyśmy mieli tego świadomość, że jesteśmy Jego dziećmi i abyśmy tę miłość potrafili przelewać na innych. To jest no, streszczenie tego co, o czym rozmawiamy, kiedy mówimy o pobożności w katechezie papieża Franciszka.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pobożność w Kościele i w demokracji. Kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księży profesorów i ojca Benedykta. Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia. Pobożność idzie równomiernie ze sprawiedliwością. Nie wiem, czy święty Paweł to pisze, czy w Księdze Mądrości jest napisane, posiejcie sprawiedliwość, a otrzymacie miłość. Dlatego, że człowiek sprawiedliwy to liczy się z Bogiem i liczy się z ludźmi. Wiemy, że żołnierze nasi w obronie ojczyzny, w obronie katolicyzmu walczyli w imię sprawiedliwości i należności państwu i każdemu człowiekowi. Chodzi mi po głowie jeszcze taka jedna myśl księdza kardynała Glempa. On miał w swoim wezwaniu na obrazku, jak został prymasem czy kardynałem, że przez sprawiedliwość do miłości. Dużo się mówi o miłości, ale pomija się sprawiedliwość. No a Ojciec Święty też się wypowiedział, że miłość bez sprawiedliwości jest czymś niedoskonałym.
Bardzo gorąco dziękuję, panie Tadeuszu. Pobożność w Kościele i w demokracji. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Tak, dziękuję. Panie Tadeuszu, tutaj ta sprawiedliwość, ona się rzeczywiście ciągle dopomina, żebyśmy docenili ją w życiu społecznym. My w Kościele podkreślamy bardziej miłość miłosierną, czyli tę miłość, która jest miłością ojcowską, ale jednocześnie matczyną. Czyli każdego kocha i taką samą miłością. Natomiast no, w tym podstawowym określeniu sprawiedliwości zawsze jest to sum cuique, czyli oddać każdemu to, co się mu należy. I to jest ta podstawa życia społecznego. I rzeczywiście, gdyby każdy miał to poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za innych, to myślę, że to by bardzo mocno zmieniło oblicze społeczeństwa, zwłaszcza naszego tak bardzo dzisiaj doświadczanego i podzielonego, ale też by uzmysłowiło, że są bardzo proste sposoby wprowadzania tej sprawiedliwości społecznej. Ja przeglądając materiały do dzisiejszej audycji znalazłem też w jednej z kateches papieża Franciszka takie właśnie słowo przy okazji omawiania daru pobożności od Ducha Świętego. Odwołuje się tutaj do bigoterii i mówi tak. Mówię o bigoterii dlatego, ponieważ niektórzy sądzą, że litość, miłosierdzie oznacza zamykanie oczu, robienie miny jak na obrazku, udawanie świętego. I papież mówi, to nie jest dar pobożności. Więc to miłosierdzie, którego my nauczamy w Kościele, ta miłość miłosierna, która potrafi przebaczyć wszystko i każdemu, bo taki jest Bóg, ma nam otwierać oczy w życiu społecznym, ma wyostrzać ten nasz wzrok, żebyśmy widząc cierpiącego brata nie zamykali oczu i nie robili miny jak na obrazku i udawali świętego, tylko szukali sposobu, żeby w tej konkretnej sytuacji temu konkretnemu człowiekowi pomóc. Ja myślę, że to każdy z nas właśnie w ramach tej osobistej pobożności może zrobić. A jeśli Bóg kogoś będzie powoływał w tym życiu społecznym do jakiejś odpowiedzialności większej, do różnych stanowisk, no to też go Duch Święty wyposaży również w inne, bardziej przydatne i można by powiedzieć potrzebne cnoty, które pozwolą również nie tylko samemu się spełniać w tym sprawowaniu władzy, ale też służyć innym, bo każda władza to służenie.
Pobożność w Kościele i w demokracji to temat, który podejmujemy dziś. Przystępujemy do wieńczenia z naszych rozmów niedokończonych, do zakończenia. Księże doktorze, księże profesorze, pobożność w Kościele i w demokracji bardzo często możemy spotkać się z taką konfrontacją, że moja pobożność osobista, często zwana indywidualną, jest ważniejszą niż ta pobożność, którą realizujemy we wspólnocie, Kościoła, czy też wspólnocie różnych grup. Gdybyśmy na zakończenie spróbowali odpowiedzieć sobie, ale również naszym odbiorcom, kilka zdań na temat tej pobożności osobistej, ale też tej pobożności w wymiarze wspólnotowym. Ksiądz dr Zenon Hamas.
Tak, no już nie wystarczyło nam czasu, żeby przejść do tego wątku, bo chcieliśmy o tym też porozmawiać, o tym, co nazywamy taką pobożnością osobistą, bo każdy z nas posiada, tu możemy też używać zamiennie, czasami się mówi o pobożności, czy też o duchowości, ale jest coś takiego jak też duchowość ludowa. Pobożność duchowa, pobożność taka ludowa. I bardzo często papież Benedykt XVI bardzo często o tym mówił, papież Franciszek często o tym mówi w kontekście zwłaszcza Ameryki Łacińskiej, że ta pobożność ludowa, taka, która jest bardzo mocno zakorzeniona w jakąś kulturę, w jakiś język, w jakąś społeczność, że ta pobożność ludowa ma wielkie znaczenie do tworzenia wspólnoty, do przekazywania wartości też ewangelicznej. I nie należy jej lekceważyć, nie należy ośmieszać, należy ją pielęgnować, dbać o nią wręcz. Dlatego kiedy mówimy o tej takiej pobożności bardzo osobistej, indywidualistycznej, no ona kryje w sobie swego rodzaju niebezpieczeństwo. To znaczy, jeżeli każdy z nas będzie sobie tworzył swoją własną taką pobożność, utkaną z jego takich bardzo osobistych, takich tylko ulubionych, preferowanych jakichś form modlitwy czy nabożeństwa, no to wtedy to nasze życie staje się bardziej ubogie. Natomiast jeżeli wchodzimy w taką, to co nazywamy pobożnością ludową, albo jeszcze więcej, kiedy wchodzimy całą naszą duchowością w liturgię Kościoła, to wtedy nasz duch zaczyna się, to też papież Benedykt XVI często o tym mówił, o takim duchu liturgii, to znaczy wchodząc do liturgii, uczestnicząc w liturgii, to my nie tworzymy sobie osobiście własnej pobożności, tylko uczestniczymy w czymś, co zostało nam dane przez Pana Boga, przez Kościół. I nasz duch w swojej pokorze i wdzięczności jakby zanurza się w to, co zostało nam dane, w tę rzeczywistość liturgii. Więc odpowiadając tak bardzo krótko i może o tym będziemy jeszcze mogli porozmawiać, że ta pobożność ludowa, w której uczestniczymy, a jeszcze bardziej no ta liturgia, która została przez Kościół pielęgnowana, jest dana nam dzisiaj, ją należy w jakiś sposób połączyć z to, co nazywamy taką pobożnością indywidualną. I ten nasz wysiłek takiego wchodzenia, zanurzania się, integrowania właśnie czy pobożności ludowej, czy właśnie liturgii też, do której wkraczamy, to dla naszego życia duchowego jest niezwykle ważne. To uczy nas właśnie, na czym polega prawdziwa pobożność. Że to nie my tworzymy sobie jakieś formy naszego życia duchowego, tylko otrzymaliśmy coś od Boga poprzez wieki, przekazywane przez Kościół, przez tradycję Kościoła. Uczestniczymy w tym i z wdzięcznością i z pokorą zanurzamy się. I na tym polega ta prawdziwa nasza osobista pobożność. Że my jej nie tworzymy od początku, nie wymyślamy, nie jesteśmy jej kreatorami, ale po prostu z wdzięcznością przyjmujemy to, co zostało nam przekazane. To tak może najogólniej to napięcie, tę pewną taką twórczą dynamikę tych dwóch rzeczywistości, takiej liturgii i pobożności ludowej i tej takiej naszej osobistej. Myślę, że to będzie może tematem też naszych rozmów niedokończonych
czyli,
później.
Czyli Duch Święty działający w Kościele nie tylko ochrzcił pierwotną taką religijność, ale wniósł zupełnie nowy wymiar.
On działa. On działa dzisiaj również, tak jak wtedy działał. Wierzymy w jego nieustanną obecność w naszym życiu i w życiu Kościoła.
Czy jakieś słowo jeszcze ksiądz profesor Jan Przybyłowski?
Ja bym tylko tu podsumowując odwołał się do świętości, bo to słowo jest ściśle związane zarówno z tym wymiarem wspólnotowym naszej wiary, jak i z osobistą pobożnością. Święty, i bardzo mi się to określenie podobało z książki Wiara i przyszłość Józefa Ratzingera, kardynała, to jest człowiek, który widzi więcej niż tylko to, co mówią hasła nowoczesności. Bo to jest człowiek, który patrzy na życie wielowymiarowo, ale patrzy w taki sposób, żeby nie zatracić tego, co jest najważniejsze, czyli obecności Boga w swoim życiu. Czyli bądźmy ludźmi nowoczesnymi, patrzmy na wszystkie strony, ale budujmy na tej podstawowej relacji z Bogiem. To będzie prawdziwa świętość.
Pobożność wyraża religijność i zmierza do świętości. Tak ośmielę się zakończyć nasze rozmowy niedokończone. Pobożność w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas. Gorąco i serdecznie dziękuję księżom za udział w rozmowach niedokończonych.
Dziękuję. Do usłyszenia w audycji radiowej.
I również dziękujemy Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.